Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez podrywania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć. Nie mogłem się powstrzymać, by nie zaprosić Jakuba Rozkosz z Moskito ponownie do podcastu. Moskito to nasz klient na wsparciu technicznym PrestaShop, który zwiększył czterokrotnie obroty w ciągu roku z kilkunastu milionów do 40 milionów na rok. I dziś z Jakubem rozmawiamy o tym, z jakimi wyzwaniami się mierzyli przy tak szybkim wzroście. Na początku jest dyskusja o tym, jak wybierać podwykonawców i jakoś tak nam wyszło, że Jakub chwali nas tak, że aż się różowy zrobiłem. Wybaczcie tą reklamę. Nie umiałem mu przerwać, z drugiej strony miło słuchać takich fajnych rzeczy, co? W trakcie mówimy właśnie o tym, jak pomagamy im poprawiać konwersję na sklepie i dlaczego to takie ważne. Ale jeśli Was taka reklama mierzi, to zawsze możecie przewinąć i przejść do części, w której mówimy o tym właśnie, jak wybierać wykonawców, jak bardzo ważny jest lejek sprzedażowy, który przez wiele sklepów jest pomijany. A na koniec z Jakubem pokłóciliśmy się odnośnie rynku szkoleniowego z branży marketingowej. Chcecie usłyszeć? To zapraszam do słuchania, ale zanim zacznę, to bardzo gorąco zachęcam Cię do zapisania się na newsletter na stronie convertis.pl/newsletter. Dzięki temu żaden nowy odcinek podcastu Ci nie umknie, a dodatkowo dostaniesz najważniejsze newsy z prasy o e-commerce z całego świata i nie tylko. Zapraszam na stronę convertis.pl/newsletter. Tak więc już kończąc, zapraszam do posłuchania rozmowy. Dzień dobry wszystkim. Ponownie witamy Jakuba Rozkosz. Tym razem.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać.
I dziękuję za ponowne zaproszenie.
A, proszę. I tym razem będziemy rozmawiać o Moskito, w którym Jakub działa już z blisko od 4 lat, ale od ponad roku jako dyrektor zarządzający. Dobrze pamiętam?
Dokładnie tak. Gdzieś mniej więcej tak.
Tak. I w Moskito na czym się skupiasz?
Na wszystkim.
Na wszystkim.
Na wszystkim. Nie, to też nie na wszystkim, może trochę przesadziłem, ale na wszystkim, co związane z e-commerce, ze sprzedażą w internecie. A że Moskito sprzedaje tylko w internecie, więc czyli ja cały aspekt sprzedażowy i wszystko to, co się dzieje, że tak powiem, na stronie internetowej, we wszystkich kanałach naszej komunikacji, to gdzieś na koniec dnia, oczywiście to jest cała praca całego wspaniałego teamu, ale na koniec dnia gdzieś ta decyzja taka główna leży po mojej stronie.
Okay. No bo Moskito to też produkcja, tak? I produkcja...
Tak, tak, tak. Dlatego to na wszystkim to zdecydowanie nad wyrost, bo mnie interesuje tylko sprzedaż i tylko e-commerce, tylko albo aż rozwijanie sprzedaży. Więc jakby oczywiście gdzieś teraz w świecie się mówi, że jak nie sprzedajesz, nie potrafisz w marketing, to w sumie to możesz zawijać się i po części to jest prawda i zdaję sobie sprawę, że te umiejętności takie jakby e-commerce'owe są mega cenne i bardzo, bardzo tutaj jakby takie teraz na rynku pożądane, ale jak już działam tutaj w Moskito i widzę, ile trudu, ile pracy wymaga ogarnięcie produkcji, jaka to jest logistyka, na jakim poziomie, jaka organizacja pracy, która jest jakby tutaj w rękach głównych właścicieli firmy, czyli Alicji i Roberta, no to tutaj ogromne szapoba, chylę czoła, bo jak ja na to patrzę z boku, no to czasami to mi się wydaje jako jedno wielkie science fiction. Jest sporo zmiennych, jest trochę jednak działanie na dużym ryzyku. Nie jest też ta praca, powiedzmy często tak w moim przypadku, komfortowa, że z każdego końca świata mogę sobie działać i budować e-commerce w każdym kraju, w jakim mam tylko ochotę. No tu jednak jest tak, że ta produkcja, my jednak cały czas jesteśmy marką, która i cały czas będziemy marką, która w 100% wszystko produkuje w Polsce, we własnych szwalniach. Ewentualnie jak coś podzleca, to podzleca w taki sposób, że i tak na koniec dnia ten produkt nie cierpi, jest cały czas tak samo dobry, jak taki, co my sami produkujemy. Coś tam idzie na ten outsourcing, ale no to pewnie ja też na ten temat za dużo tutaj nie bym się w stanie wypowiedzieć, ale jak idzie, to i tak to jest do sąsiada obok zamiedzy, że tak powiem, i jakby to jest wszystko i to samo, więc to trzeba zawieźć, przywieźć, wyciąć, wyprasować, no, no nie jest, dla mnie to jest science fiction, ale z drugiej strony pewnie jakby Roberta czy Alice spytać o e-commerce, to mogą powiedzieć, że dla nich to może trochę jest science fiction. I oczywiście ja gdzieś tam jadę, oglądam sobie z ciekawości i się inspiruję i bardzo chętnie tam zawsze zaglądam i się dowiaduję, to nowe, tu jakiś ploter, tu lepsza organizacja, tu jakieś nowe auto, które gdzieś zawozi, przywozi, no to są super wszystkie fajne rzeczy. No i z drugiej strony ja zawsze tam gdzieś wtedy chwalę, czy rozmawiamy o e-commerce, no a my mamy to nowego, tamto nowego, zatrudniliśmy fajną agencję i to leci. Więc oczywiście mamy jakby, ja totalnie nie wnikam w to, co się dzieje, jeżeli chodzi o tematy produkcyjne, bo tam jest produkt, do który dba Ala, ona go projektuje i z pasją do niego podchodzi, zresztą to jest właścicielka, dyrektor kreatywna. Mamy Roberta, który gdzieś to w miarę te dwa światy ze sobą spina i podejmuje najważniejsze w sumie decyzje biznesowe razem z Alą, a ja jestem tutaj sobie takim człowieczkiem, który sobie dubie w internecie siedzi i stara się zrobić tak, żeby oni mieli co robić i żeby narzekali, nie? Żeby mówili, że nie dają rady, że muszą produkować, że jest gorąco. Nie? Więc to są wiadomości, które teoretycznie oni nie lubią wysyłać, ale ja lubię je dostawać.
Okej, czyli no właśnie, bo to historia Moskito to 10-11-letnia historia. Ty przyszedłeś w tamtym roku, gdzie Moskito już miało wtedy kilkanaście milionów obrotu rocznie. W tym roku 4 razy tyle, tak? Plus minus, bo jeszcze rok się nie skończył.
No tak, plus minus. I gdzieś tak by to wyglądało.
I tak właśnie chciałem dzisiaj właśnie porozmawiać o tym, jak skalować ten biznes e-commerce. I z jednej strony ja widzę tak, że przez te 8, 9, 10 lat to było, doszli od zera obrotu, zaczynali od Allegro, tak jak mówiłeś, do kilkunastu milionów rocznie. I tutaj nagle ten czterokrotny wzrost. Ja się zastanawiam, jak myślisz, że oni to Moskito tak by wzrosnąć tak dramatycznie, bym powiedział, 4 razy, tak? Może nie dramatycznie, a drastycznie, tak przez te tempo, kilkanaście milionów rocznie, to też jest dużo, jak na polski rynek, prawda? Z taką marką.
Nie, no nie oszukujmy się, to jest solidny wynik, więc weźmy pod uwagę jedno, znaczy to kilka aspektów trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, że Moskito, tak jak mówisz, było budowane od 10 lat, świadomie, nieświadomie, ale cały czas to był główny core biznes właścicieli, więc poświęcali na to naprawdę dużo czasu i uwagi. I może pewne rzeczy w internecie były gdzieś tam przespane albo zaufali nieodpowiednim ludziom i to wszystko gdzieś się tam pokrywało i mogło się to rozwinąć szybciej niż się rozwijało. No to oczywiście, wiele szans niewykorzystanych, to się w 100% zgodzę, ale z drugiej strony, no weź pod uwagę, że to jest biznes jest na wysokim poziomie, robiony z pasją, robiony z ogromnym serduchem i jednak gdzieś to wyczucie pewnych tematów tam było, mniej lub bardziej, ale jednak było. No i teraz przez te 9-10 lat ten brand został też naprawdę mocno zbudowany, no bo w pewnym momencie naprawdę topowe influencerki i znane gwiazdy to nosiły, jak ja już tu przychodziłem, to już takie rzeczy się działy, więc jest jakieś zrozumienie tego tematu było. Zresztą tam zawsze mi się to podobało u Roberta i Alicji, to, że jak coś działało, coś funkcjonowało, to tam nie było problemu ze zwiększaniem skali, nie było problemu raczej z tym, żeby gdzieś mocniej z czymś uderzyć. To nie było takie zastanawianie się cały czas, a róbmy tak, a może nie, a może tamto. Tylko skoro coś działało, funkcjonowało, no to ciśnijmy. Tak to wygląda, tak? I oczywiście czasami można było gdzieś pewne może decyzje troszkę inaczej podjąć, w sensie gdyby mieć może inną wiedzę, tak, no bo to polegało na tym, że te zasoby wiedzy były tam jakby niskie i liczby, które można było analizować, były jakby tam no małe, tak, słabe, tak. Nie? Więc jakby to ta analiza była obarczona dość dużym ryzykiem. No teraz jednak to wszystko gdzieś leży na moich barkach i to gdzieś funkcjonuje troszkę inaczej. No ale tak jak mówię, no nie można tego lekceważyć, bo przez 9-10 lat ta marka naprawdę miała brand budowany w sposób wspaniały i produkt miała wyjątkowy, kompletnie inny na rynku. To nie było tak, że jakiś tam pan Zenek sprzedawał to na jakiejś Wólce czy gdziekolwiek i gdzieś to szło i wszyscy potem w Polsce chodzili w tych samych sukienkach i ten produkt się nie wyróżniał, tak jak 90% innych butików online'owych. Tylko oczywiście było tak, że Moskito na tle całej tej szarówy to rzeczywiście było taką cytrynką i to rzeczywiście zawsze takie było troszkę odważniejsze, fajniejsze, kolorowe, dość kobietom się to podobało. Zbudowano tutaj dość dużą rzeszę swoich własnych takich klientek, które były w sumie takim się podobał, że można powiedzieć, że to były ambasadorki marki. Tak. Więc to też rosło organicznie, dynamicznie, ale to nie znaczy, że nie mogą rosnąć jeszcze bardziej.
Tak.
No.
Znaczy, ja bardziej się zastanawiam, tak pracując z różnymi sklepami, dochodzimy do jakiejś ściany często rozwoju, tak jakby nie jesteśmy w stanie tego przebić, nie wiem, czy to był case Moskito, i wtedy trzeba coś zmienić. I nie wiem, czy to, że ty wszedłeś tak jakby jako tam teraz już wspólnik, ale też jako główny taki dyrektor zarządzający, to było to, muszę oddać już tą część e-commerce'ową, bo nie mam na to czasu, bo ta firma już jest duża i muszę się skupić na innych rzeczach i muszę mieć odpowiedzialną osobę, żeby zajęła się też tym e-commerce'em tylko, czy jak to wyszło?
Z tego, co ja rozmawiałem, no my z Robertem znaliśmy się już jakiś czas temu, więc moja dziewczyna pracowała w Mosquito dużo wcześniej niż ja, więc jakiś ten kontakt był. Ja widziałem w Mosquito od dłuższego czasu potencjał, mówiłem sobie, kurczę, ale tam można byłoby pocisnąć, ale tam można tak wyniki osiągać. I tak za każdym razem gdzieś delikatnie na jakimś spotkaniu to zakomunikowałem. Jemu pewnie też się lampka zapaliła. Wiesz, to też jest tak, że patrz, zarabiasz kilkanaście milionów, leci to dobrze, no, czy to są tak wyniki, które są piękne i finansowo pięknie, no wszystko jest tak naprawdę pięknie. I tak w sumie, wiesz, no nie zadajesz za bardzo pytań, no leci to, leci fajnie. Jacyś pracownicy tam w firmie są, coś tam robią, też jakby no nie jesteś w stanie zweryfikować odpowiednio ich, oni też nie do końca są super ekspertami, też jakieś wybitnie, jakieś fajne rzeczy nie wymyślają. W pewnych już się wydaje taki marazm, no ale właśnie zaczynasz się zastanawiać, a Robert i Jala są mega ambitnymi ludźmi i mają taki charakter taki naprawdę, wiesz, tak, że chcą więcej i zadają te pytania i gdzieś zaczynają, są ciekawymi, fajnymi ludźmi. No więc oni w pewnym momencie, myślę, że zaczęli się zastanawiać, mówię, kurde, a może by tam trochę tego Kuby bardziej posłuchać, a może to, a może tamto. I to wyszło najpierw tak, że gdzieś im pomogłem z tymi kampaniami na Facebooku i rzeczywiście to był taki mój konik, coś co osobno ja robiłem, no to gdzieś zauważyli lepsze wyniki może trochę. Po chwili było tak, że już tam Robert mówi, ty, może byś nam coś trochę podradzał, trochę bardziej się zaangażował, może tam trochę więcej nam pomógł w tym temacie, może coś polecił. No to ja tam to delikatne sobie audyty porobiłem, bo nawet szczerze nie wiedziałem, jakie tam inne kanały, jak są robione przez kogo, ile jest wydawane, jakie budżety, nie wnikałem. No i wtedy jak zacząłem zastanawiać się nad tym, analizować i patrzeć i mówię, jak niebezpieczna była, jak trochę niebezpieczny był lejek, jak była dość zła polityka cenowa i jak gdzieś ta struktura pozyskiwania ruchu była taka naprawdę trochę taka no też ryzykowna, dość mocno uzależniona od zewnętrznych partnerów, na których często się nie miało wpływu, no to ja tak w pewnym momencie mówię sobie, kurde, to fajnie, ale to żeby to nie okazało się, że to jest taki kolos na glinianych nogach, który po prostu w pewnym momencie runie, spadnie o połowę i w sumie tak zostanie sobie i będzie gdzieś tam taki 1%, 0,5% rynku wypełniał i w sumie nigdy za bardzo mocniej tam nie pojawi się i jakichś wielkich rzeczy nie zrobi, a wiedziałem, że no, Mosquito miało potencjał. No takie wiele takich znaków na niebie pokazywało, że to jest taki nieoszlifowany diament, który naprawdę wymaga cholernie dużej ilości pracy i organizacji. I z drugiej strony się zastanawiam, i dla mnie było tylko takim wąskim gardłem, dobra, jak tylko będzie to zaufanie, jak tylko jakby będą skłonni Robert i Jala tam rozmawiać i zaufać i ja gdzieś step by step pokażę, jakie to są drogi, jaka to jest ścieżka i będę starał się każdy krok wyjaśniać, ale jak tylko to będzie zrozumienie, no to mówię, a jak tam z Robertem sobie w pewnym momencie rozmawiałem przy whisky, mówię, wiesz co, ten duet osiągnie dużo, nie? Mówię, jak mu powiedziałem to w sierpniu tamtego roku, kiedy przychodziłem jako zarządzający, gdzieś się spotkaliśmy, ja mówię, wiesz co, no, powiem ci szczerze, to mamy fajną mieszankę charakterów, mamy fajne, takie trochę inne podejścia w pewnych kwestiach, w których trzeba mieć inne podejście, ale w większości rzeczy się zgadzamy, nie? Mówimy, my nie zadajemy pytań, mówimy, napieprzamy do przodu i w sumie jak będziesz, jak zaufacie, jak tylko zrozumiecie to, co trzeba wykonać, no to oczywiście zadawajcie pytania, tak? Rozmawiajmy, dyskutujmy i analizujmy wszystko razem, nie? Bo to tam wiele kwestii było takie, to nie było takie hop, o, zwiększymy sobie to i zmieniliśmy tam, to było często takie, gdzieś tam gdzieś delikatnie tarliśmy, ja za swoim, oni za swoim i często było pewne rzeczy po prostu. No wiesz, też nie jest czasami łatwo coś zrozumieć, gdy tego nie zauważysz. Jak zauważysz namacalne wyniki, namacalny efekt, no dla nas w branży e-commerce, dla, wiesz, tu mało skromnie wyjadaczy, no to pewne rzeczy są takie dość oczywiste, że żeby rywalizować na rynku e-commerce, to musisz mieć odpowiednią marżę, żeby było cię stać na to. Jeżeli, żebyś mógł rywalizować, żebyś mógł kupować dobre kliki, żebyś mógł fajny remarketing robić, no to wszystko kosztuje. No, pozyskanie klienta byś płacił 15 zł, jak masz marżę 13, no to co? No to teoretycznie możesz przy pierwszym audycie takiego e-commerce'u powiedzieć, nie, no zawijajcie biznes, bo to nie jest nieskalowalne, nie? Albo cieszcie się, że na takiej poziomie działacie. Nie?
Znalezienie takiej osoby, jak widać, to jakby potwierdzasz mi kolejny raz, że to jest zaufanie, które zbudujemy na początku, rozmowy i tak dalej, gdzieś tam się, ja to nazywam brzydko, macamy i dopiero później przychodzi zaufanie i wtedy może coś razem zbudujmy i wchodzimy głębiej. No.
Wiesz, to też nie jest tak, że ja przyszedłem rok temu, przyszedłem do Roberta, mówię, Robert, ty dajesz mi taką stawkę, dajesz mi procent, dajesz mi tamto, siam, to też nie jest tak. Gdzieś taka propozycja do mnie się pojawiła, bo ja zdawałem sobie sprawę z jakby moich możliwości i z tego, co możemy zrobić. Ja byłem święcie przekonany. Ja byłem naprawdę w ten projekt, mówię, to się nie może nie udać. Będzie zaufanie, będzie tak. Ten, będzie wszystko. No ale z drugiej strony, to było step by step, małą łyżką. Ja musiałem udowodnić swoją wartość. Wiesz, ja przychodziłem tam, mówię, jako żaden dyrektor, tylko przychodziłem po prostu, robiłem swoje rzeczy, zadawałem dużo pytań, analizowałem, wyciągnąłem wnioski, wypluwałem informacje, mówiłem, to jest złe, to trzeba zmienić moim zdaniem, dlatego, bo to i tamto. Nigdy nie były takie decyzje, bo Kuba sobie uważa i Kuba tak mówi i Kuba tak i tak ma być, tylko zawsze było tak, że chciałem, żeby za każdą decyzją w firmie, każda jednostka, każda osoba, tak, która pracuje, zdecydowanie jakby wiedziała, co robię, dlaczego to robię, po co to jest i mimo, że ktoś ma trzy razy więcej roboty, której nie lubi wykonywać, dla przykładu, to żeby on był z tego powodu i tak dumny, bo wiedział, że statek płynie w dobrym kierunku. I ja też wiedziałem, pracując w wielu innych firmach, bo jednak w młodym wieku tam to doświadczenie takie zawodowe miałem raczej spore, że to musi być partnerska relacja w teamie, musi być zrozumienie, musi być jakby elastyczne podejście do pracowników, do swoich partnerów, bardziej do partnerów biznesowych, musi być dobra atmosfera, musi ludziom musi chcieć pracować, więc musi być wszystko super, no co mam powiedzieć. No i teraz jestem z tego dumny i pewnie Robert, jak patrzy na to, to mamy zajebisty team, mega fajnych partnerów. Tak. No, nie mamy słabej jednostki, no co mam ci powiedzieć, no nie ma słabej jednostki.
To jest jakby, ja jak pracuję z różnymi sklepami tutaj u nas, to i to się trzeba krok po kroku komuś zaufać. Jak zaczynamy pracować z klientami, to jest pełne taki kredyt zaufania, a później dopiero się buduje to zaufanie. I z drugiej strony ja widzę też, że niektórzy właściciele, w ogóle przedsiębiorcy, jak popełnią błąd, to się wycofują do swoich okopów, już nie chcą próbować. A te sklepy, które tak jakby idą do przodu, to one wyciągają wnioski i mówią, dobra, to był jednostkowy, spróbuję jeszcze raz i jeszcze raz. I wtedy krok po kroku wyjdzie, no bo pewnie Robert, nie jesteś pierwszą osobą, z którym pracował, a może pierwszą.
Oczywiście, że tak, no to były osoby wcześniej, którym on podobne oferty nawet składał, jakieś od efektów, nie efektów i tak dalej, ale on mówi, ten poziom efektu, co go interesowało i ten procent fit, co on mógł z tego oddać, no to nikt jakby nie był albo w stanie dowieść, albo dowoził raz gdzieś w grudniu i potem była cisza. Ja mam taki raz, że charakter mi nie pozwala na takie działanie, ja jestem osobą, która gdzieś tam już, wiesz, tak, poczuje krew, no to tam raczej bardzo lubię rywalizację, lubię cholernie wyzwania i dla mnie jakby... Dla mnie w tym wszystkim najfajniejsze było to, że wiedziałem w pewnych kwestiach i wiedziałem w pewnych osobach w firmie, albo nie tylko w firmie, tylko nawet poza firmą, że są osoby, które wątpią. I czasami podczas pewnych rozmów, gdzieś tam nawet nie, że rozmów, tylko wychodziło, ty, ja uważasz, że to się może udać, a uważasz, że ten wynik możemy dowieść, ja mówię...
Damy radę.
Wiesz co, dobrze, że jakby to zwątpienie jest, bo ja mam teraz taką motywację, żeby ci to kurde udowodnić, w zębach ci to przyniosę i pokażę, że jakby to możemy zrobić, więc jakby i mnie to jeszcze dawało takiego kopa, nie? Ja mówię, no jak, no pewnie, że nam się uda, kto jak nie my, no przecież to się musi udać, no i gdzieś to było dla mnie po prostu takie cholernie motywujące. Jak ktoś mi mówi, że czegoś się nie uda, albo że jak ktoś mi powie, że tego na pewno nie zrobisz, no to ja mówię, o czekaj, nie?
Ja ci udało.
Także nienawidziłem biegać, mój brat jest super maratończykiem i super biegaczem, no i z moją siostrą któregoś dnia razem kibicowaliśmy na maratonie w Wielczu-Laskowicach i moja siostra jedzie na rowerze i mówi, ty, ale to trzeba być kozakiem, żeby taki maraton przebiec. A ja tak mówię, jakim kozakiem? To wystarczy tylko cały czas cierpliwie i dużo trenować. Tak palnąłem, nie? Tak. Z czapy totalnie, nie? No ona mówi, jakbyś miał przebiec taki maraton, to byś nie dał rady, przecież daj spokój. Wiesz, jaki to jest kosmos, byś tu ze mną na końcu, nie? Ja mówię do niej, ola, to ja za rok przebiegnę ten maraton tutaj, nie? Mówi, nie w takim czasie jak Bartek, ale przebiegnę, nie? No, zobaczymy. No i wyszło tak, że przebiegłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, rzeczywiście wystarczyło codziennie.
Cierpliwie.
Wystarczyło codziennie trenować.
Tak. I biegać. Dobra.
Co mam powiedzieć, no, codziennie nienawidziłem, ale to się robiło.
Dobra, no widzę, że jesteś ambitną osobą. No właśnie, ale tutaj mieliśmy mówić o skalowaniu tego sklepu. Jakie były wyzwania, żeby wzrosnąć tak drastycznie, bym powiedział, 4 razy, tak?
Znaczy w mojej ocenie największym wyzwaniem to było wyzwanie produkcyjne, no bo jednak jak masz firmę, która produkuje, no to wiesz, przestawienie tam w internecie budżetów to jeszcze nie ma takiego większego problemu jak przestawienie produkcji razy 4 czy razy 3, no to się zaczynają schody, naprawdę, bo to już, wiesz, no nagle się okazuje, że musisz więcej miejsca mieć na magazynie, większa hala, więcej pracowników, więcej szwalni, więcej materiałów musisz kupić, więcej zamówić, więcej wszystko więcej, tak? Więcej paczek wysłać, no jest zabawa, I to są wyzwania ogromne i ja cały czas jestem pełen podziwu, że myśmy temu sprostali jako firma produkująca wszystko samemu, bo to nie było hop, naprawdę nie było hop. Momenty były gorące, paczki wysyłaliśmy dość długo, więc to jest jedna rzecz, która tutaj jest mniej e-commerce'owa. No druga rzecz jest taka, że powiem ci szczerze, jak jeszcze na początku gdzieś większej rzeczy potrafiłem robić sam i ewentualnie jakimiś małymi takimi kanałami i gdzieś działać, powiedzmy to na jednej czy na dwóch agencjach, tak w pewnym momencie, jak zaczynasz walić dużym ruchem na stronie, wrzucać naprawdę, wiesz, te nowości, wszystko, często produkt, często nowa kolekcja i tak dalej. I to nagle się okazuje, że pieniądze, jakie na stronie sobie leżą i które nie są, albo powiedzmy ta skarbonka, do której wrzucasz te pieniądze, czyli strona internetowa, jak ona gdzieś tam przecieka, no to dużo pieniędzy ucieka bokiem, a mógłbyś to zatrzymać. I dla przykładu musisz zaczynać zastanawiać się nad tym, czy aby na pewno ta idea, którą ja wymyśliłem na karcie produktu jest dobra, czy aby na pewno te motywatory są dobre, czy aby na pewno kategoria produktu jest dobra, czy aby na pewno ta strona nie mogłaby być jeszcze szybsza. Zaczyna zadawać sobie tyle pytań, że myślisz sobie, nie, no przecież wszystkiego nie jesteś w stanie sam ogarnąć. Musisz mieć jakichś tam ekspertów od pewnych rzeczy i wiesz, i teoretycznie moją pasją jest tam gdzieś UX i ogólnie gdzieś lubię analizować sobie tą konwersję i sprawdzać sobie pewne tego typu tematy i zachowania w ogóle zakupowe, lejek sprzedażowy, dość dobrze poukładany. Tak widzisz, no rozmawiam teraz z tobą, gdzie my pracujemy razem, pracujecie dla Moskito już w sumie chyba od praktycznie, no nie, pół roku?
Ponad
pół roku, no ponad pół roku. No i wy pojawiliście się w momencie, kiedy ja doszedłem do wniosku, że ja potrzebuję kilka mądrzejszych głów ode mnie albo tak samo mądrych, które by siadły i popatrzyły na tą stronę i wyciągnęły kilka innych wniosków. Dotyczących jakby działania strony, może ulepszenia jej, może nagle okazało się, no przecież my mieliśmy, doskonale sobie zdajesz sprawę, no na tym samym ruchu, na tej samej wielkości strony, na tym samej wielkości biznesu, my nagle gdzieś tam wspólnie wpadliśmy na jakieś takie pomysły po wszystkich możliwych testach AB, gdzie znaleźliśmy jakieś patenty, gdzie nagle konwersja nam wzrosła 0,2-0,3.
Tak.
No to tutaj sobie nie oszukuję, no to nagle powiedzmy dla przykładu, to są wzrosty 20-30% w naszym wypadku w skali miesiąca, w skali dnia, w skali roku, no to się nagle robi no 20-30% przychodu więcej z...
Tak.
Przychodu więcej, zysku więcej, bo to nie było kosztem oddania marży, tylko przychodu i zysku więcej, bo jakaś pierdoła na stronie po prostu była do poprawy, która kosztowała 4 godziny pracy informatyka.
Tak.
I to była pierdoła w stylu zmień kolor i popraw wielkość. No, dla przykładu.
Tak,
no,
i to jest czysty typu, zysk tak naprawdę, tak? Bo wszystkie koszty...
I to jest czysty zysk, bo to jest dokładnie ten sam ruch, tyle samo wydajemy na ruch, tyle samo wszystko, tyle samo wysyłamy newsletterów, no wszystko dzieje się dokładnie tak samo. Na samym końcu jest tak, że po prostu to jest tak, jakbyś miał Ferrari, które waży 1,5 tony, ma ten sam silnik, wlewasz to samo paliwo, ale nagle robisz tak, że waży 1300 kg, a nie 1500 i nagle się okazuje, że jedzie jeszcze szybciej, mimo że to jest tak naprawdę to samo auto. Więc dokładnie były takie przypadki z Moskito, więc jak, no my tą konwersję praktycznie poprawiliśmy, no może nie dwukrotnie, ale o 70% w skali roku, na dokładnie tych samych parametrach, no więc to są wyniki piękne, więc co to dużo będę mówił.
No właśnie, to zanim przejdę, bo mam takie jedno pytanie, to skoro już jesteśmy przy nas, to czemu zaczęliście z nami współpracować? Bo ja sam nie wiem do końca.
Wiesz co, no w pewnym momencie była taka historia, że my wzięliśmy dobrego UX-owca i zrobiliśmy stronę internetową nową.
Tak.
Nowy design, nowa strona. Tam. Wyglądało to ładnie. Poprawiło się, potem trochę się poprawiło, ale tak patrzyłem sobie, ja uważałem tak na koniec dnia, mówię, kurde, chyba tu są jeszcze pewne patenty, których ja tu jeszcze nie mamy. Tak na kurczę, wchodziłem na jakieś strony, nie wiem, najlepszych marek świata, najlepszych e-commerce'ów. No przecież włączałem stoper, ja tu robię zakupy 2,5 minuty, u nas robię 5, nie? No to musi mieć wpływ. No tu się strona ładuje szybciej, tu wolniej, no to musi mieć wpływ. Wszystko mówię, no, zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to ma wpływ. Osiągnąłem jakąś literaturę, zacząłem czytać o tym rzeczywiście w Google sporo tematów i mówię, rzeczywiście wszystko wskazywało na to, że to duży wpływ ma. No i ja wiedziałem, że trzeba jeszcze wiele aspektów poprawić, jeżeli chodzi o działanie na stronie, o wszystko. Tak, wszystko. Tak. To cały czas jest, wiesz, rzeczy do poprawy. No w związku z tym, że już działałem z agencją, do której miałem zaufanie w wrocławskiej agencji, to pozdrawiam Pawła z Zadkuki. Mówię, ty macie jakichś takich kozaków od konwersji, który byś spojrzał na tą stronę, audyt zrobił, może zobaczył, może bazę danych trzeba poczyścić, może spojrzał na pewne rzeczy, na których ja się nie znam, na ten backend cały gdzieś zerknął, może trochę na frontendzie zauważam rzeczy, które są do poprawy, może mają pewne patenty, które już wiedzą, że działają, po prostu wejdą, zrobią i za to zcharżują i będą zadowoleni my i wy, nie? Mówi, no jasne, że mam taka firma, nie? No i tak, wiesz, podesłam jakiś tam kontakt. Ja jak zawsze to wszystko sobie 10 razy analizowałem, zweryfikowałem, jeszcze gdzieś popytałem, no, przez tym, z kim działacie, komu coś tam robicie, z kim nie działacie i tak dalej, no więc gdzieś pewne jakieś publikacje w internecie, jakiś twój podcast też odpalany, no i wiesz, i pewne rzeczy gdzieś tam mówię sobie, no nie, no przecież to nie są głupi ludzie, więc na pewno będą w stanie nam w pewnych kwestiach pomóc, no tym bardziej, że wiesz, że u nas jednak w firmie było tak, że osób, które tam na e-commerce się znały, było niewiele na tym, w tamtym. No tak nie było takich osób, mi brakowało osób, z którymi ja bym się mógł moją wiedzę, wiesz, czasami brakowało mi poparcia tego, że to jest dobry kierunek, w którym idziemy i czasami w świecie brakowało mi burzy mózgów, takiej naprawdę, takiej, gdzie bym musiał się wysilić i zastanawiać dość mocno i z tego mi naprawdę brakowało. No i gdzieś tam szybko udało mi się wyjaśnić też Robertowi, że należy taki koszt podjąć i gdzieś taką agencję do siebie na pokład ściągnąć. No a że wiesz, a że też to mi się ta strategia u was podobała, że wy nie byliście tacy, że tam się małą rzeczką się tam dosypywaliście trochę tego cukru, tylko zrobiliście to, co mogliście na początku jak najlepiej. Efekty były po pierwszych 2-3 tygodniach już, bo to tak było, no co tam będziemy dużo mówić. No tam takie pewne rzeczy już tam gdzieś zaczęliśmy takie wdrażać, które miały wpływ na sprzedaż, no to były już po pierwszych dniach, nie? No to ja mówię, nie, no to oni tutaj jednak, mówię, to jest coś, co mi się podoba. Taktyka działań mi się podobała, nie? I taka przejrzystość i nie było też... Potem już tylko mnie to umacniało, że nie było takiej w tych działaniach, no ściemy zawsze ten feedback od was był taki szczery i konkretny, więc dalej pracujemy, więc jakby to jest najlepsza, no tam jakby taka ocena tego, jak funkcjonujecie, że cały czas mimo takiego dużego wzrostu razem z nami, przecież my z wami na pokładzie rośniemy i wcale jakby nie dochodzimy do wniosku, że może ten już puzzle nie pasować do układanki, że może potrzebujemy już kogoś większego, lepszego, bardziej dynamicznego, nie wiem, jakiekolwiek, no nie, do takich wniosków nie dochodzimy, więc jakby... Ja na koniec dnia, to ja biorę odpowiedzialność za to, co wy robicie. Na koniec dnia, ja na koniec dnia to jest moja decyzja, tak? Na koniec dnia to są jakby nawet też i moje pieniądze, więc szczerze to ja rozumiem, że ktoś może mieć gorszy dzień, że komuś może się coś nie udać, ale na koniec dnia to ja muszę mieć informację od was jak najbardziej prawdziwą, jak najbardziej konkretną, bo to ja muszę podjąć tę decyzję, a nikt za mnie tej decyzji nie podejmie, więc ja muszę mieć ekipy, które są i pracowników, i ludzi, którzy są w 100% ze mną szczerzy i walą mi taką informację, żebym ja wiedział, czy jesteśmy w totalnej dupie, czy jesteśmy naprawdę w świetnym miejscu i co mam zrobić, żeby powiedzmy z tego tyłka wyjść i być w jakimś naprawdę dużo, dużo dalej, dużo lepiej. Więc
mówimy o tych wykonawcach i mówię, że tutaj taki dynamiczny wzrost i już wewnątrz nie byliście w stanie i zacząłeś wybierać tych dodatkowych wykonawców albo nowych podwykonawców, to czym się kierowałeś? Jakie dałbyś, nie wiem, rady, żeby dobrze wybierać, tak? Na co zwracać uwagę?
No wiesz, no to teoretycznie nie ma takiego jednego sprawdzonego jakiegoś tam... Ja zawsze uważam, że to charakterologicznie trzeba się też dobrze zgrać, że to musisz wyczuć, czy te osoby mają ten sam vibe, nie? Czy to nie będzie nawet takiej sytuacji, że ja na przykład wiesz, od razu w sekundę jestem w stanie to wyłapać, czy ktoś nadaje na tych samych falach, co ja, nie? No bo jeżeli u nas jest dynamika duża, jeżeli ja tam wysyłam wiadomość i czekam 24 godziny na odpowiedź, dla mnie to już jest przegrane, nie? No co on ci powiedzieć? No dla mnie to już jesteś, internet jest dynamiczny, internet jest szybki, nie możesz się obrażać, że ja, wiesz, szanujmy swój czas, ale też nie możesz się obrażać, że o 19 ty się zadzwonił, wy ty stary, stara mi się spieprzyła i to prawdopodobnie do tego, że wy się coś zmieniali, nie? To nie możesz powiedzieć, Kuba, wiesz, pracujemy od 8 do 17, wybacz, o 8 rano się z tym zajmiemy, nie? Tak. I wiesz, ja bardzo patrzę na to, jaki kto ma charakter pracy, jaki kto ma podejście do roboty i jestem w stanie to ocenić już po chwili, to też nie jest tak, że podpisujemy umowę na 60 lat do przodu i tylko to też zawsze jest jakiś okres próbny. I w tym okresie próbnym mi daje już naprawdę tutaj dużo rzeczy do zrobienia. Ja w tym okresie próbnym zazwyczaj daję komuś takie proste rzeczy, które wydają się proste, na które, ale też pokazują kulturę i charakter pracy, nie? I na tyle te rzeczy były takie banalne do zrobienia, że też nie zagrażały powiedzmy jakimś takiemu ciągowi biznesowemu i nie zagrażały tym wszystkim procesom, które były dla nas w danym momencie znaczące, więc jakby to się działo w taki sposób, że o najwyżej stracimy sobie kilka tysięcy, czy coś się wydarzy takiego, czy wiesz, stracimy jakiś budżet, który moglibyśmy stracić gdzie indziej, ale na jakimś małym ryzyku. Ja po chwili widziałem, że raczej ta kultura pracy jest spoko, choć tam były tarcia na początku, bo trzeba było sobie wypracować. Ja jednak, wy jesteście mimo wszystko bardziej poukładani, nie? Tak. Ja jednak zdecydowanie jestem bardziej spontaniczny i czasem taki, nie że chaos wprowadzę, ale rzeczywiście jest tak, że się jadę, nagle mi się, ty, czego my tego nie mamy, zatrzymuję się, piszę chaotycznego maila w stylu, ty wiesz, wiesz tam, Piotrek, zerknij na to, bo może by się przydało coś poprawić, a Piotrek mi mówi, wiesz, ale fajnie, bo gdybyś się jakimś tam wątkiem odpisał. Ja mówię, stary, ja ci to odpisuję w korku, no gdzieś tam stoję, mówię, jakim wątku, no na 60 maili odczytanych, tak. Mam jakichś dziwnych, nie? No i teraz, wiesz, ja musiałem napisać, on mówi, a może być do naszego CRM-u tam zerkał, coś tam dodał, ja mówię, nie, no. Ja mam wyłączone powiadomienia na Messengerze, tak. Na wszystkich możliwych socialach, używam tylko maila, mam wiele innych projektów, więc jak ja mam jeszcze jedno mieć miejsce, gdzie będę zerkał, więc mówię sorry. Wiem, że będzie łatwiej, że będzie super, że będzie jakość tej pracy trochę inna, ale mówię, no to bym tutaj jednak, wolałbym, żebyście wy dopasowali się tutaj w tej komunikacji do mnie, nie? I rzeczywiście tak było, więc teraz staram się coś tak zakomunikować bardziej konkretnie i widzę, że ja już, wiesz, też zaczynam inaczej z wami działać, ale mimo wszystko ja mam dużą dynamikę, na przykład Robert ma jeszcze większą.
Okej. Okay.
Robert ma taką dynamikę, że wiesz, to jest czasami mega motywujące i ciekawe z jednej strony, że on gdzieś potrafi gdzieś tam, 23, takiej dużej energii siebie wydobyć, gdzieś coś rozmawiamy tak naprawdę, że... No i potem to się bierze z tym, że myślisz, rozkminiasz, siedzisz nad raportach i nie śpisz.
Okej, okay. Więc... bo tutaj mówisz z jednej strony dać jakąś pracę testową, zobaczyć co jak, żeby zweryfikować tego naszego partnera, a z drugiej strony, a co robisz przed tą decyzją? Czy jakoś, wiesz, 3 miesiące analizujesz, rozmyślasz, czy bardziej starasz się szybko podjąć?
Nie, mam czasu na to, żeby 3 miesiące się nad czymś zastanawiać. To była decyzja, jak dostałem rekomendację, pracowaliśmy z agencją, tak. Która była dobra. Ja się spytałem, mówię, Paweł, z kim wy działacie od takich tematów, bo na bank tego sami nie robicie. No my działamy z Grzesiem, z Convertisem. Ja mówię, to co, oni dobrzy są, słabi, jakie mają wąskie rzeczy? Dobre rzeczy, jakie słabe, nie?
Tak.
A on mówi, no są dobrzy w tym i w tym, słabi to nie wiem, no raczej jesteśmy zadowoleni. Ja mówię, to dobra, no ale coś musimy, jakieś fuck-upy, jak z fuck-upu wybrnęli, no bank mnie raz coś położyli, no bank coś mówi, powiedz mi.
Zdarzało
nie. Paweł
się.
Mówi, na tyle co wiem, to i to, no to mówię, no, nie, no to okej, okay. to daj mi kontakt, nie? Wystarczyło mi pierwsze takie 15-20 rozmowy z wami, takie jakieś, wiesz, wystarczyło mi do tego, żeby gdzieś posłuchać i w sumie ja zawsze jestem tak na początku, jednak staram się zweryfikować kilka pytań, no i tak wiesz, tak staram się być, może nie, że nieufny, ale jednak nie jestem zawsze hura optymistycznie nastawiony, tym bardziej, że często widzę, że wiesz, że no jednak znaleźć dobrą ekipę, dobry team zbudować to nie jest hop. Ale no ja mam ten plus, że działam w tej branży dość długo i wartość tych kontaktów, które mam w telefonie są spoko, więc no i mam też duże rabaty, które mają 600 marek w ofercie i w sumie kontakty do większości e-commerce managerów w Polsce, więc no my wiemy, kto gra w najwyższej lidze, my wiemy, kto gra w Ekstraklasie, wiemy, kto gra w drugiej lidze, jak to w pierwszej. I teraz ja świadomie jestem w stanie wybrać sobie partnerów z Ekstraklasy, a jak mnie nie stać albo nie potrzebuję aż tak dobrych, to mogę sobie wziąć z drugiej ligi, wiedzę, że będą mnie terminowi, słabsi i tak dalej, ale jakby jestem w stanie, jakby to też ja jestem do takiej sytuacji, która jakby jest mocno tutaj dla mnie komfortowa, no bo tak jak mówię, no ja tą informację z rynku mam dużą, więc...
Okay. Czyli te rekomendacje swoich partnerów są dla ciebie dość istotne.
Chyba najważniejsze. Tak. No i dla mnie rekomendacja kilku osób w branży, no to jest w sumie tak, że nawet nie mam ochoty tego weryfikować, no bo jak mi jakieś dobre nazwisko powie, Kuba, no ja z nimi działam, oni mi, nie wiem, robią topowy e-commerce w Polsce i robią to i to i tak, no to ja mówię, okej. Ja jestem 5 razy mniejszy, no to sobie też dadzę radę. I to mówię na luzie, nie? Jak podejdę na takim samym zaangażowaniu, nie? To jest tylko kwestia, wtedy trzeba to umieć ocenić, czy oni podejdą, aby na pewno na takim samym poziomie, co do mnie, nie? Więc to już jest kwestia tam bardziej rozmowy.
Kuba, no właśnie, to tak chciałem przeskoczyć do kolejnego tematu. Właśnie, jak sprzedaż tak gwałtownie rośnie, to mi się wydaje, i tak widzę z moich doświadczeń wynika, że wrzucić 10 tysięcy w jakiś kanał i później wzrosnąć to 10 razy, to nie jest tak hop-siup, że to przyniesie 10 razy większą sprzedaż. Czy przynosi jednak?
No nie, no jakby tak było, to by e-commerce rosły 100% w skali dnia. No i to wiesz, to tak... To się ludziom spoza branży wydaje tak, że wchodzisz do konta na Facebooku, ze 100 zł dopisujesz 0, na końcu robi się 1000, potem 10 tysięcy, zamykasz Facebooka. Nie? No nie, to tak ani w Google, ani w Facebooku, ani z influencerami nigdzie tak nie wygląda. I ja mam jedną radę, jedną jedyną, że wydawaj każde 10 tysięcy tak, jak wydajesz każde 1000.
Okay.
Cały czas patrz na te pieniądze, jakby to było 1000, jakby od tego miało zależeć twoje życie i z tyłu głowy możesz sobie pomyśleć o swojej cioci, czy o swojej mamie, czy o swojej koleżance, która w sumie taki dzienny budżet to zarabia w miesiącu. I w mojej ocenie taka z tyłu informacja zawsze pomaga podejść do tego pieniądza w sposób na pewno bardzo ostrożny. My tak mamy pospinany lejek sprzedażowy i tak bardzo analizujemy wszystko to, co dzieje się na stronie, że nawet zwiększając budżet, nie wiem, z 3000 na 3300 czy na 3500 sobie robimy test. Trzeba by na pewno te 500 zł jest dobre w tym kanale, skoro w tym innym kanale to 500 zł daje nam zwrot razy 5, czy tutaj aby na pewno musimy to wydawać, skoro tu nam daje zwrot razy 3. Więc to jest też cały ten myk tego, że my w miarę tak dobrze sobie rośniemy, bo nie ma marnotrawstwa i nie ma takiej sytuacji, że nagle mówimy, o kurde, zarabiamy 4 razy więcej, ty Andrzej, dawaj mi tu tera mi dawaj tu na YouTube'a 200 koła i ładujemy i nie pytamy, nie? Nie. No my jak cokolwiek nowego, teraz na przykład my od 3 miesięcy wchodzimy na YouTube i w sumie wejść nie możemy, bo wejdziemy, bo już mamy analizę wykonaną odpowiednią i już negocjacje za nami, wiele rzeczy się gdzieś zadziało.
Ale w YouTube'a co rozumiesz? W YouTube'a, czy kanał?
Z influencerami i tak dalej, no ale widzisz, nie jeden by wszedł w ciągu tygodnia i to zrobił i pytanie pewnie by może przepalił, może nie przepalił. Tak? Może byłby o te 3 miesiące szybszy, ale no ja zawsze tam na koniec dnia to jakby spokój może nas uratować, cierpliwie, spokojnie, nie podejmujmy zbyt gwałtownych, takich niepotrzebnych ruchów, zadajmy sobie 2 razy pytanie i tę złotówkę 2 razy obróćmy. I tak dynamicznie rośniemy i tak dużo fajnych rzeczy się robi, jak już mieliśmy taką kapuchę przez 10 lat, to 10 lat i kolejny tydzień nas nie zbawi, tylko żebyśmy teraz już to zrobili tak, jak powinno być. Więc to jest moja taka...
Ale czy ja dobrze rozumiem twoje myślenie, czyli 3 miesiące analizujemy i badamy to, ale jak powiedziałeś w poprzednim odcinku, wchodzimy na grubo.
Tak, no bo jak już wiesz, dojdziemy do pewnego, jak już wykonamy odpowiednią analizę i wiemy, co się opłaca, czy co się nie opłaca, w miarę jakieś takie estymacje, czy coś nam wychodzi na to, że czujemy to, że to może być to, no to dlaczego mamy wchodzić inaczej, nie? No to tak wiesz, na logikę.
Sposób, jak
zawsze uważam, że efekt skali, to jest trochę tak jak z kulą śnieżną, no wpychasz ją na tym, wpychasz, no i teraz im dłuższa jest ta góra, im wyżej ją wpychasz, tym na końcu masz większą kulę i ona szybciej zapieprza, więc nawet działania z influencerami, czy w każdy kanał jakby jest tak, że no, widzimy, że im więcej wydajemy na Facebooka, tym nawet lepiej działają reklamy w Google, nie? Im więcej zaczynamy działać z influencerami, tym też zaczynamy uzyskiwać w naszych kanałach lepszy CTR. Mamy więcej rzeczy, więcej kont, większą bazę do remarketingu, więcej zdobywamy maili, im bardziej dbamy o swoje ceny, o politykę cenową, tym lepiej konwertuje nam newsletter. I teraz my wiemy takie długie trendy i my nie możemy tutaj jakichś takich gwałtownych ruchów podejmować, skoro wiesz, ten statek już płynie w wyznaczonym kierunku i jest tam stabilnie, no to teraz okej, no ale to nie znaczy, że nie możemy tego węgla do tego pieca wrzucać 6 razy więcej, nie? No bo to on już płynie, zasuwa, no to teraz tylko tego, żeby płynął jeszcze szybciej, więc kierunek ma wyznaczony. Więc to trzeba zdać sobie sprawę, gdzie my możemy jakby przerzucić takie teoretycznie wariackie, takie pójście na całość, na to, żeby być skutecznym, a w jakim aspekcie my musimy być cholernie ostrożni, no bo szarpanie tym sterem na lewo, na prawo, to też wcale nie będzie dobry jakiś tam, wiesz. Jak ktoś mówi, z drugiej strony pójść na grubo, a z drugiej strony jak otwieram jakąś nową kategorię produktu, to ja zawsze mówię sceptycznie do tego podchodzę, mówię spokojnie, zróbmy małe, zobaczmy jak wypadamy na małej grupie, bla, 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 bla. Zmienimy stronę główną, spokojnie, zróbmy na teście, zróbmy to na 10%, pokażmy, zobaczymy, strona główna jest ważna, nie? Więc
tak.
Jakbym był w takich aspektach na grubo, no to pewnie byśmy się na grubo położyli dawno.
Znaczy z tego, co też tutaj wyciągam dla mnie, to na przykładzie tego YouTube'a, tak? Robimy analizę na 3 miesiące, wchodzimy na grubo, czyli z dość rozsądnym, dużym budżetem, a nie tak pitu-pitu, żeby sprawdzić, czy to...
Czy rzeczywiście ma sens.
Czy to ma sens.
Bo na małym budżecie i tak się nigdy nie przekonasz.
Tak.
Bo może się okazać, że jakby, wiesz, gdzieś... Dla przykładu masz kawę w jakąś tam wlaną i gdzieś tutaj możesz piankę z góry zebrać, z dołu możesz jakąś kawę, na dole fusy, więc jakby wiesz, to lepiej od razu wychylić całą filiżankę, mieć pełen obraz. No więc sytuacja wygląda w ten sposób, że to naprawdę tak działa. No ja uważam, że to ryzyko trzeba na maksa minimalizować i trzeba sobie na wiele pytań odpowiedzieć, no ale no to żeby to zrobić, no to wiesz, no to trzeba... No dużo czasu poświęcić na tą analizę i jednak zdecydowanie lepiej jest jakby na pewne pytania sobie wcześniej odpowiedzieć, niż potem sobie pluć.
No bo z tego, co mówisz, to wy myślicie o tym kanale bardzo poważnie i chcemy tam wejść i chcemy mieć pewność później na końcu, że to nie działa nie dlatego, że źle się przygotowaliśmy, tylko że ten kanał dla nas nie działa.
Dokładnie. Bo... No my musimy to odwiedzić, bo my musimy, na przykład mieliśmy taką sytuację z influencerami, to mogę ci powiedzieć, że właśnie 3-4 lata temu ktoś podjął decyzję w firmie, jeszcze tam za mnie, jak mnie nie było, no, że influencerzy nie sprzedają. No jak ja to, wiesz, zobaczyłem, przeanalizowałem i, no i nagle to jest teraz zupełnie na odwrót. No i teraz okazało się, że nie sprzedają dlatego, że my to samo robiliśmy wtedy. Że nie sprzedają, bo okazało się, że ktoś jakby może przespał ten moment, że dalej pchał w blogi, a już może powinien wchodzić na Instagrama. Więc no to, że coś się nie dzieje albo coś nie działa, często jest, trzeba sobie zdać sprawę, czy coś nie działa dlatego, albo ktoś tego nie robi dlatego, że to jest po prostu słabe, czy może dlatego, że po prostu źle to robi. Więc to są dwa pytania. I my musimy zawsze sobie... Ja mam jeden taki cel, właśnie żeby dojść do takiego momentu, żeby powiedzieć sobie, okej, to nie działa, bo nie działa w naszej branży, bo nie nadaje się naszego produktu, bo nie, no i tyle. I to nie będzie funkcjonowało u nas.
Tak.
A nie działa, bo my nie potrafimy tego zrobić. My szukamy innych kanałów i weryfikujemy naprawdę na wiele możliwych sposobów. I wracamy nawet do naszych partnerów, z których zerwaliśmy rok temu rozmowy. Wracamy delikatnie, patrzę, czy może aby na pewno po tym czasie nic nie uległo zmianie, na jakimś delikatnym teście i weryfikujemy. Więc jesteśmy naprawdę ostrożni. Ale kiedy już mamy odpowiedź, tak, to działa i u nas działa, no to jakby nie zadajemy pytań. To skalujemy, tak. Szukamy sufitu.
Szukacie sufitu. Jak jest sufit, to szukamy kolejnego kanału.
To się, jak jest sufit, to się zastanawiamy, czy aby na pewno nie ma drugiego piętra.
Okej, okay.
No, może być tak, że to może być podłoga, nie? Dla kogoś, a dla nas to sufit.
Tak.
Więc to też jest czasami tak, że nam się wydaje, że to już jest sufit, a to się okazuje, że to jednak nie jest sufit.
No bo trzeba inaczej podejść, tak jakby zacząć inaczej o tym myśleć.
Tak. I wtedy właśnie potrzebujemy tej świeżości, nawet czasami takiego resetu, wyłączenia pewnego kanału, spojrzenia na niego z innej strony, porozmawiania właśnie z innymi osobami, nie? Więc jakby ja już w ten pół roku temu w tej konwersji myślałem, że jestem blisko sufitu, skoro jeden z najlepszych UX-owców w Polsce robił nam stronę internetową, potem przychodzicie wy i mówicie to do poprawy, to zmiany, to jeszcze można lepiej zrobić. Nie? No więc ja wtedy myślałem, że jest sufit, a wtedy nagle się okazało, że wcale nie.
No właśnie. I teraz jak mówimy o tym, to jeszcze mi przychodzi taki temat lejka sprzedażowego, który tu się przewija. Ja myślę, że w wielu e-commerce'ach w ogóle ten lejek sprzedażowy to jest gdzieś tam z boku. No przecież klient przychodzi, wchodzi na stronę, kupuje i forever. A ja mówię, a jak wygląda proces decyzyjny? A jak ten? I ja przyznaję, mam taką ogólną wiedzę. A jak ty do tego podchodzisz, do tego lejka?
Nie, no to jest podstawa, absolutna podstawa, żeby wiedzieć... Gdzie jest sprzedaż? Nie? No, gdzie ta decyzja jest podjęta? No, to jest absolutna podstawa. No, musimy to wiedzieć w każdym e-commerce. To nie jest tak, że ludziom często wydaje, że jak klient ma kupić, to kupi. Że jak klientowi się podoba ta sukienka, to nie wejdzie i kupi. No nie, no to są takie mity, że wie, że no kupi, no ale może u konkurencji kupi, która mu tą sprzedaż wie, zrobi za niego i fajnie to opakuje i w ogóle będzie miła. Nie? Więc dla mnie analiza lejka to jest absolutnie podstawa i w sumie to jest coś, co ja cały czas analizuję.
A jak budujesz taki lejek, to jakie części wyróżniasz w tym lejku?
Czyli na wszystkie możliwe punkty styku, które wyłapuje Analytics, to przede wszystkim wyrzucam całą tą układankę. I Facebook, YouTube, Google Organic, Google CPC, jakiś direct, nie direct, wrzucam w ogóle social media z podziałem na influencerów, nie na influencerów, tylko na social media organiczne, na social media płatne, wszystkie możliwe kanały, źródła pozyskiwania ruchu i staram sobie się zastanawiać nad tym, gdzie my jakby tam się pokazujemy, jaki to może mieć wpływ, potem patrzę w raportach, patrzę w statystykach i mamy tam dość dobrze tego analityka podpinanego, więc jestem w stanie sobie już w miarę oszacować, okej, tutaj pojawia się potrzeba, tutaj pojawia się drugie uderzenie z boku, tutaj trzecie, a na końcu i tak sprzedajemy remarketingiem albo newsletterem. No i teraz teoretycznie z punktu widzenia last clicka, czy ogólnie jakiejś takiej mega amebowej, prymitywnej polityki sprzedażowej, taki Janusz e-commerce przyjdzie i powie, po co wy to robicie, skoro można robić tylko remarketing i tylko newsletter, nie? No to zobaczymy, jak długo polecisz na takim remarketingu i newsletterze, no bo żeby remarketing działał, to musisz też wsypywać, nie? Im więcej wsypiesz na górze, tym więcej spadnie ci na dole. No teraz tylko pytanie jest takie, żeby ten lejek był jak najszerszy, no to musisz jakby tych ludzi odpowiednie motywatory im dawać na każdym etapie lejka sprzedażowego. Musisz zastanawiać, co zadziała w remarketingu, co zadziała w wcześniejszej fazie remarketingu, a co zadziała pokazując im wideo, więc musisz ich odpowiednio motywować, żeby z każdego etapu jak najwięcej przechodziło do etapu drugiego, nie? Więc jakby to jest trochę tak jak taki nauczyciel w szkole. No musisz tych uczniów wszystkich przepchać na sam koniec do 6 klasy i lepiej, żeby zakończyli wszyscy z 5-0. No i teraz wiesz, i teraz jakby to jest mój cel, tak. cały myk polega na tym, żeby przeprowadzić ich za rączkę przez stronę internetową, żeby oni dokonali tego zakupu w taki sposób, w jaki my chcemy i żeby jak najmniejsza ilość z nich odpadła nam po drodze.
Tak.
No, więc jakby nie mając tego lejka, no to jest jak nie wiem, rozmawiam z e-commerce managerami, jak ja tylko taką informację weryfikuję, mówię, jak gdzieś działam jakieś kampanie, ktoś chce, czy coś w ogóle chce, żeby się mocno w jakiś projekt zaangażował, mówię, pokaż mi swój lejek, jaki masz lejek, jak wy działacie, jakie macie lejki, może macie wiele lejków, nie wiem, jak w ogóle ktoś nie wie, co to jest, to nawet tematu nie, to nie ma co w ogóle tematu poruszać, bo to znaczy, że tam jest znowu rok pracy. Tak. No, i to czasami nawet więcej, czasami nawet nierealnie nie do wykonania pracy, bo pewnie ktoś tego i tak nie zrozumie po miesiącu.
No bo jak ja rozumiem lejek taki w e-commerce, to jest to, zdobywamy, nie wiem, przez influencer marketing tam 10 tysięcy ludzi, oni wchodzą na stronę, no widzą tą markę, nie ale kupują. Nie kupią. I później wiemy, że oni muszą jeszcze raz wejść u drugiego influencera na naszą markę, też nie kupią, ale dopiero jak wejdą trzeci raz, to zapiszą się do newslettera albo klikną, dodają do koszyka i tu możemy uderzyć do nich albo newsletterem, albo remarketingiem i dopiero w tym trzecim albo czwartym etapie jest sprzedaż.
My mamy 8 etapów, to ci mogę powiedzieć tyle, więc 4 zgubiłeś, ale ogólnie rzecz biorąc...
Okej, to ja mam wyzwanie.
Tak, 8 punktów, 108. 8 punktów styku mamy, 8 punktów styku z marką mamy, więc jakby to nie jest takie hop, jakby się mogło wydawać i cały czas to analizujemy i rzeczywiście branża odzieżowa tych punktów styku ma sporo, bo też jest niemała konkurencja i jednak często ten produkt bywa kupowany spontanicznie, no my staramy się robić wszystko, żeby tych klientów jak najbardziej z nami związywać i to się nam jednak gdzieś tam zawsze udaje. Jak jesteś cool brand, też możesz łatwiej gdzieś tam funkcjonować, a Moskito powoli zaczyna być takim cool brand, więc to jest rzeczywiście ogromna przewaga. Znajomość marki i tak dalej, no wszystko ma duży wpływ, bo na przykład jak my weźmiemy pod uwagę użytkownika, który marki nie zna, no to on tam 8-7 razy musi być katowany, ale jednak no... A z drugiej strony ktoś, kto nas zna i kupuje często, no to tam wiesz, wystarczy mu newsa puścić i...
Czyli jeśli dobrze rozumiem, czy jak się planuje takie działania marketingowe w e-commerce, to po pierwsze jak robimy kampanię influencerów, to część z nich kupi od razu i to możemy liczyć po raz kliku, ale oni widzieli markę, później...
No hard userzy, no tacy tak. Hard userzy, no to są oczywiście sytuacje, że wiesz, jakiś tam promil kupi od razu, bo im się tak to spodobało i Basia w tym wyglądała super, no... No są sytuacje, że oczywiście pola z kliku też zawsze coś się tam zapala. No.
Tak.
Są ludzie, co spontanicznie kupią sobie coś za 200 zł. No oczywiście, tak, że tak.
No ale z tego, co mówisz, to jeszcze jest kolejne 7 punktów styku z tym klientem i tak naprawdę optymalizuje się sprzedaż na końcu, gdy widzimy, że w tym 8 kroku jeszcze część klientów kupi nas i nagle się okazuje, że bez tej pierwszej etapu nie ma tego 8 etapu.
No, dokładnie tak. Jakby to jest oczywiście tak, jakbyś, wiesz... Taki wziął sobie ogromny dzbanek, tak. Nie? Takie małe i małe takie kieliszki, tak. Na dole i chciał wlać do wszystkich tak, wiesz, od razu, nie? No to się porozlewa na boki i tak dalej. No i teraz, a możesz to robić spokojniej, jakby wiesz, dbać o to i delikatnie to zrobić i tak samo dopełnisz te kieliszki, ale nie rozlejesz na boki. Teraz jakby cała kwestia jest taka, żeby ten lejek był na tyle jakby szczelny i na tyle taki dobry i na tak tyle dobrze poukładany, żeby był jak najszerszy, tak. Jakby to była taka rura pionowa, tak? Że tak. To, co wsypiesz, spadnie ci na dole, ale to jest nierealne. No to wiesz, musisz ten lejek mieć na górze odpowiednio szeroki, żeby zbudowany szeroko, żeby rzeczywiście jednak to wpadało trochę dalej, no ale to też nigdy tak się nie uda. Zawsze tam gdzieś na każdym etapie ktoś będzie odpadał. No to jest taka walka z wiatrakami. No, chyba nie ma sytuacji, gdzie...
Z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że taka analityka i analizowanie tego, jak to działa i jak to zrobić, to jest no, dużym wyzwaniem, trudne, bo teraz analizowanie klientów, nie tylko tak jak mówisz, to last click i tutaj wydaje mi się, że to jest w tym momencie zła taktyka, żeby w ogóle mierzyć e-commerce po last clicku, co jest sprzedaje.
No nie, no to wydaje mi się, że po last clicku to wiesz, to w sumie to po last clicku to jak masz klienta takiego frajera, to możesz mu CPC tak. Liczyć, no w sensie wiesz, a nie robić e-commerce.
I teraz jak mamy kolejne, to one się nawzajem przeplatają te wszystkie etapy i teraz Tak naprawdę z jednej strony wydaje mi się, jeśli dobrze rozumiem, trzeba liczyć ogólnie, czy e-commerce idzie do przodu i się to zwraca, a z drugiej strony analizować skuteczność poszczególnych etapów, czy one są skuteczne, ale nie po sprzedaży, tylko po innych parametrach.
No tak, dokładnie tak, po wielu innych parametrach, bo czasami jest tak, że jeden parametr ma większy wpływ na sprzedaż na końcu tego etapu i jak go prześpisz, to tutaj dużo stracisz. I teraz sytuacja, na przykład współczynnik konwersji, no. Możesz przepalać ruch, dorzucać dwa razy więcej, trzy razy więcej ruchu, no ale czasami się lepiej zastanowić, czy nie lepiej zadbać o ten współczynnik konwersji, który ci to zrobi na tym samym ruchu. No i teraz wiesz, druga kwestia też jest taka, że trzeba zawsze brać poprawkę na dane, które się analizuje, no bo to są jednak dane, które mogą być źle zbierane, tak, albo mogą być źle interpretowane i teraz jest to dokładnie tak samo, jakbyś, nie wiem, ponad 100 lat temu analizował, jak twój koń może jeździć szybciej, gdy obok twój sąsiad wymyślił auto, nie? No więc jakby cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, czy gdzieś obok jakiegoś tego samochodu nie ma do wynalezienia, czy nie ma takiej jakby powiedzmy to drogi na skróty, czy jakiegoś takiego patentu, tak, jak my to nazywamy w firmie, jakiegoś takiego patentu, że nagle ten patent ci nie zwiększa konwersji o 0,001, tak, i tam 500 zł dziennie, tylko 50 tysięcy dziennie, nie? Czy nie ma czegoś takiego z boku i żeby takie rzeczy wymyślić, to też trzeba mieć luźną głowę i czasami od tych liczb odejść na bok i się zastanowić, okej, no ja jestem takim Jakubem, siadam sobie w internecie, kupuję sobie marynarkę albo sławki, no to jak taka kobieta tam sobie siedzi i kupuje tą sukienkę, nie? I tak sobie człowiek siedzi i zastanawia i musi takie pewne rzeczy wymyśleć. No ja, wiesz, wiele tak nieszablonowo staram się podejść do tematu, więc czasami jak nawet jakiś voucher komuś podarowaliśmy, to ja mówię, dobra, słuchaj, no ale ja potrzebuję mieć 20 uwag dotyczące naszego sklepu. Nie to, co jest dobre, tylko wszystko to jest źle. Ja więc poproszę takie uwagi, nie? I nagle się okazuje, że jednak kobieta tam troszkę starsza miała problem, żeby wpisać imię i nazwisko, bo ona się tak scrollowała.
Tak.
I gdzieś w formularzu nie wiedziała, czy to na dole ma pisać, czy na górze, ona się biedna gubiła, nie? Gdzie dla nas było takie oczywiste, dla ludzi, wiesz, tak, żyjących w internecie, po ciemku to wpisujesz w nocy, tak, nie? I wiesz, jak to wpisać, a jednak ktoś może mieć z tym problem. No i takich, wiesz.
Ale powiedz mi, jakie KPI, czyli takie czynniki byś mierzył w sklepie, żeby ten lejek móc jakoś zbudować?
Znaczy ja uważam, że nie tylko współczynnik konwersji e-commerce na samym końcu tego etapu, no bo to jest takie zbyt proste, ale jednak ułożył ten lejek i na każdym z tych etapów dawał sobie inną konwersję, inny cel konwersji na każdym etapie lejka. I to są i nagle się okazuje, że my mamy do zmierzenia 7-8 parametrów, no bo nagle się okazuje, że u nas jest super, że nagle kategoria produktu 10% więcej osób ogląda kolejną kategorię, nie? I już mamy taki sukces, wow, 10% więcej osób weszło dalej. No to kurczę, i patrzymy, czy to się przełoży na 10% więcej sprzedaży? Przyłożyło się na 5 na przykład, nie? No i super, ale zawsze coś. No i potem jakby na każdym z tych etapów, jak już mamy lejek ułożony, staramy się zastanowić się, co na tym etapie lejka sprzedażowego jest celem dla nas. Czy ten użytkownik ma już kupić, czy ma przejść na kategorię produkty, czy ma przejść od razu do koszyka, czy ma tu, czy ma tam. I wiesz, jak sobie zadasz pytanie, odpowiesz na te pytania, to będziesz już konkretnie wiedział, jaki jest ten cel i czym go mierzyć, jak go mierzyć. Więc to wydaje mi się dość oczywiste.
Drodzy słuchacze, jak nie macie lejka sprzedażowego, nie wiecie, co jest, to w internecie jest sporo wiedzy i przysiądźcie i myślę, że to powinna być jedna z pierwszych rzeczy w takim razie do zrobienia w sklepie, żeby go rozwijać, tak? Może nie jedna z pierwszych, ale ten...
Tak, no bo dynamiczny rozwój jakby to polega na tym, że no ty wciskasz cały czas dużo więcej gazu, no i raz, że to auto musi być odpowiednio przygotowane, żeby na odpowiednio mogło to tak szybko jechać. No dwa, żeby to nie było tak, że ty nie potrafisz bić trójki, czwórki, piątki, a dalej wciskasz ten gaz na tej dwójce i jedyne, co się dzieje, to ten silnik bardziej wyje, nie? Więc i te obroty skaczą i większe spalanie. Więc jakby no to są wiele takich aspektów, można to przygotować się do samochodu idealnie, no ale jak masz też, nie wiem, złe jakieś opony, takie podstawy, które są delikatnie tanie, a można szybko to zrobić, no to wszystko musi być zaplanowane. No i z drugiej strony, czy trzeba by na pewno odpowiednia osoba siedzi za kierownicą i na pewno jest odpowiedzialna i nie jeździ brawurowo i tak dalej, i że jest odpowiedzialna za kółkiem. No i teraz te wszystkie aspekty są takie, że wiesz, no jednak ta odpowiedź zawsze gdzieś z tyłu jest taka, że wiesz, że spokojna i tak dalej, ale jednak dużo osób gdzieś szuka tej drogi na skróty, a ona mimo wszystko powoduje często to, że się przepala kasę.
Wiesz, to mam takie jedno ostatnie pytanie, bo się zastanawiam, przy tak rosnącym e-commerce, większość tych e-commerce'ów rośnie 40%, 50% takich dobrych, wy rośniecie 4 razy, czyli 400%, i wszyscy są skupieni na tu i teraz. Czy wy macie jakiś, zastanawiacie się, gdzie chcecie być za 3, 6, 12, 24 miesiące, czy...
Znaczy wiesz, ja się łapałem na to, że rzeczywiście cieszę się, jak patrzę na statystyki dzienne i one są budujące i gdzieś rosną, to ale już I rzeczywiście dla produkcji, czy pewnie dla Roberta Jali to jest bardziej istotne, no bo muszą wiedzieć, ile wyprodukować, mhm. jakie stany magazynowe, co tam, bla, 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 te wszystkie aspekty. No tak, wiesz, no my mamy na tyle taki spoko team, że każdy w miarę jest pasjonatem w tym, co robi i doskonale wie, jakie tam są trendy i analizuje sobie to, co się dzieje na rynku. Więc no ja tylko jako, wiesz, główno sterujący tym tematem, no muszę być osobą, która najzwyczajniej w świecie pewnej rzeczy nie prześpi.
Tak.
I szuka cały czas tych szans, bo to jest niesamowicie ważne, żeby jednak być pierwszym na rynku w tych wszystkich możliwych takich nowościach, niuansach i gdzieś być. Przede wszystkim że zauważyliśmy w przeciągu tego roku, że to jest kompletnie inna rozmowa z tymi partnerami, bo oni też już widzą w nas takiego fajnego, świadomego gracza, który gdzieś jest skłonny do pewnych działań, więc to też nam to pomaga, że ci ludzie jakby są teraz skłonni do rekomendacji, bo wiedzą, że my za tymi rekomendacjami i tak idziemy, nie? Więc to jest plus. No a z drugiej strony myślę, że no, byłbyś totalnym głupkiem, gdybyś sobie nie zadawał pytań, gdzie twoja firma będzie za 2, 3, 4 czy 5 lat, nie? Więc sobie musisz przede wszystkim postawić takie cele i potem się pomyśleć sobie, okej, okay, no jesteśmy tutaj, co ja muszę zrobić, żeby być tutaj? Nie? I czy ja na pewno ci po drodze nie ma przepaści, jakichś problemów na pewno będą, więc trzeba umieć się zidentyfikować i zastanowić się, jakich ja narzędzi potrzebuję, żeby się w tym miejscu znaleźć. I jak my teraz podchodzimy do pewnego momentu i mówimy, okej, okay, my chcemy być za 2 lata tutaj, no to my wiemy, że my mamy takie dość wąskie gardło po drodze i musimy coś z nim zrobić. No i teraz jak wiemy, mamy tą informację teraz, to prawdopodobnie za pół roku sobie to spokojnie z tym poradzimy, nie? Więc jak lecisz na wariata i nie znasz drogi, gdzie jedziesz, no to zawsze będziesz, walisz w końcu drzewo i się zatrzymasz. Jeżeli no, by nas to nie czekało, ale na razie jakby wszystko wskazuje na to, że my wiemy, gdzie jedziemy i ta droga przed nami jest dość szeroka i się przyjemnie jedzie. Więc jak tylko tego nie prześpimy i wiesz, będzie cały stał z tyłu głowy gdzieś pokora i cały czas nauka i wiedza szła za tym, to powinno być naprawdę, naprawdę super.
I takie krótkie ostatnie pytanie. Jakbyś miał szukać niszy dla siebie i zbudować e-commerce, to w co byś poszedł?
Teraz, jeśli mówimy o mnie, to bym szedł w szkolenia.
Szkolenia.
Jakbym robił szkolenia jako produkt i widzę, że jest ogromny na to popyt. Ja mam ogromną ilość zapytań na wszystkich takich moich kanałach, które prowadzę na Instagramie, Facebooku. Tych ludzi jest trochę gdzieś. Ja zacząłem rzeczywiście być osobą, którą ludzie gdzieś zaczynają śledzić i wiesz, gdzieś się inspirować tak biznesowo bardziej tym, co robię. Więc widzę, że jest ogromny popyt i mógłbym pewnie tutaj pomóc wielu biznesom, rzeczywiście prowadzi takie szkolenia dotyczące e-commerce'u i wydaje mi się, czy influencer, performance marketingu, ogólnie tych aspektów, których czuję się dość mocno. Więc to myślę, że... Ale rozumiem, że nie takie odpowiedzi.
Znaczy wiesz, no ja widzę, że ty patrzysz ze swojej punktu, że to jakby, że ty byś robił szkolenia.
Ja bym robił szkolenia. Z drugiej strony pewnie bym na pewno tutaj szukał produktu, to taki, mówimy o e-commerce'ie, co mogłoby być dla każdego, w miarę jednolitego, który powiedzmy... No bo wiesz, jak masz na przykład jakieś w branży odzieżowej ten minus, że jak masz stoki magazynowe, no to musisz dużo produkować, a w sumie i tak sprzedajesz tylko 3 sztuki, czy może 3 modele, bo tego się najwięcej sprzedaje. No więc fajnie jest taki jednolity produkt, w sumie, nie wiem, jeden model, nie wiem, tam talerza, tak, który jest super i tylko jego promujesz, ewentualnie w innych kilku kolorach i ciśniesz ten jeden produkt i robisz z niego coś takiego wyjątkowego, nie wiem, tak jak są takie jakieś wybielacze do zębów, tego typu rzeczy. I to jest taki temat, z jednej strony to jest mega wdzięczny, bo to jest jeden produkt, na którym pracujesz, masz jedną marżę, jest jednolity, wiesz, możesz te stoki zawalić sobie tematem i możesz naprawdę fajnie to skalować, nie? I mi to się podoba, że to jest łatwa skala wtedy, no i to jest coś, co jest wdzięcznym tematem, nie ma co ukrywać. Nie?
Ja myślę, że to, co tutaj mówi Jakub odnośnie tego, gdzie by poszedł, on widzi dla siebie miejsce w szkoleniach, bo ma historię sukcesu, jakby nie było dużego, i pewnie to by przyciągnęło dużo ludzi, żeby wziąć parę godzin szkoleń u niego. Jest pytanie, czy to się da zeskalować.
Tak, i produkt, no produkt wdzięczny, bo teoretycznie nagrywasz takie szkolenia, wiesz, 10 godzin poświęcasz, wrzucasz sobie w internet jakąś prostą kampanię i to leci, nie? A jak czasami widzę jakichś takich artystów, specjalistów od e-commerce, wysiadają mi się coś nawet z nazwiska, no nie będę wymieniał, ale jak zrobiłem 40 tysięcy przychodów w miesiąc w e-commerce, ja mówię, człowieku, ty bankrutem chyba jesteś, czy co? Czy zarabiasz 1000 złotych? Nie, no tak się zacząłem się śmiać oczywiście, ale no tak patrzę na te szkolenia i gości tam w takich oczywistościach mówi, albo w ogóle takie głupoty plecie, to już w ogóle jest wtedy przerażające, ale tak mówię o tych szkoleniach, no, śmieję się, bo jest taki hype na tych wszystkich coachów, na takie szkolenia, na to wszystko i tak pewnie bym tego nie zrobił, ale wiesz, ale to wydaje się relatywnie łatwy pieniądz w stosunku do nakładu pracy, jaki trzeba włożyć, bo to w mojej ocenie to wtedy byłby banał. Dajesz jakiś prostego paywalla, wiesz, rabat 90% z 10 tysięcy tylko teraz na 1000 zł.
Bo moja wiersza jest warta tyle milionów. Bo przecież...
Moja jest warta milion milionów, tak? Patrzcie na to, nie? Tutaj jest taki sklep, taki i taki, wiesz. No tylko akurat w moim wypadku mało skromnie, rzeczywiście mało byłoby takiego ściemniania, jeżeli chodzi o, bo te wyniki są i rzeczywiście się czym pochwalić i sukcesy, które docenia branża. Więc wiesz, więc jakby nie patrzeć, to teraz zostałem wybrany tam, co, jakiś debiut roku w e-commerce, to są miłe rzeczy, fajne tematy, które rzeczywiście gdzieś są doceniane, tak. więc tym bardziej mnie to umacnia w tym, że rzeczywiście jest tą wiedzą można byłoby się w jakiś sposób podzielić. Z drugiej strony to też jest cenne know-how i wiesz, jak tą wiedzą się podzieli, żeby powiedzieć dużo, a nie
tak.
za dużo.
No i tak, bo przecież muszę to sprzedać gdzie indziej. A z drugiej strony tak. Ja osobiście nie wierzę, że jak pójdziemy na takie szkolenie u takiego guru, jak ty nawet, wybacz, to że jesteśmy w stanie powtórzyć ten sukces, bo ja ostatnio miałem taką dyskusję z moim bratem, który jest zauroczony tam kilkoma guru i mieliśmy taką konstruktywną dyskusję, pozdrawiam Marcina, i ja mówię, chłopie, ale jeśli ty zrobisz to samo, co on, nawet krok po kroku, do twojej branży,
to
idziesz za nim, ale to jakby wystąpią jakieś problemy i błędy. I później ty musisz na podstawie tych błędów problemu wyciągnąć jakieś wnioski. Ale nie jesteś na takim poziomie jak on, żeby wyciągnąć tak samo, takiej jakości te wnioski.
No tak.
I ten, bo ty jesteś innym człowiekiem, no tak. Na co innego zwracasz. Tak jakby nawet nie jesteś w stanie go skopiować. Poza tym on jest w innym miejscu, więc te same działania mogą pociągnąć inne w ogóle skutki.
I bardzo możliwe, że on już kompletnie na innym poziomie ryzyka operuje. Tak. Możliwe, że to, co on sobie przeszedł, to jest, wiesz, 65. ścieżka, którą pokonuje, dla ciebie to jest jedyna, a on sobie może na to patrzeć jako na fan, nie? I wiesz, i kompletnie inne mieć podejście do tematu.
Więc ja myślę, że ktoś, kto ma duże aspiracje, takie jak Mosquito, to myślę, że takie szkolenie u ciebie by się powiodło, natomiast jak ktoś startuje z e-commerce'em, to nie polecałbym, bo to jakby ty jesteś na innym poziomie, to jakby warto tutaj brać z 2-3 kroki przede mną niż 10 lat. To tak...
Co ja mam powiedzieć, ja buduję te duże rabaty, co też wiem, ile to czasu i od początku, od zera, więc jakby zdaję sobie sprawę, jakie to są trudności i w pewnych kwestiach to zdaję sobie sprawę, że dziś jestem oderwany od rzeczywistości, bo rozmawiam o temacie, który jest na trochę innym poziomie. No ale wiesz, pytasz mnie o takie rzeczy, no to staram się na nie odpowiadać, bo być może jest kilka słuchaczy, którzy gdzieś stoją przed takim problemem i mają fajne biznesy, pięknie zarabiają, a chcieliby jeszcze piękniej zarabiać. I możliwe jest to, że gdzieś jakieś jedna, dwie rady po tym podcaście gdzieś im wpadną i sobie...
No ja sobie biorę bardzo mocno te rady odnośnie lejka sprzedażowego i o tym, jak patrzeć na tą przyszłość i o tym, jak i to, że zwiększę wydatki na jeden kanał 10-krotnie nie oznacza, że 10 razy więcej będę miał przychodu, bo to tak nie działa i to wymaga tak jakby wejścia na nowy poziom ogarniania tego, żeby z tego tyle wyciągnąć, tak?
I dokładnie tak.
Znaczy, sorry, że tak się tutaj z tymi szkoleniami, bo ja myślę, że właśnie tych jest dużo, tych coachy i tak dalej. I to nawet nie chodzi, że oni nie mają efektów, mają, tylko że bardzo trudno powielić te wyniki.
Wyciągnąć z tego takie rzeczy, żeby można było też odnieść do swojej branży.
Tak.
Bo to, my to możemy gadać o jakiejś branży jednej, a nagle się okazuje, że ktoś przychodzi i mówi, że ma jest. Prowadzi sex shop, no i co tam z influencerami? No też nie bardzo podziałasz, no ale my tu gadamy godzinę o influencerach. No więc nie wszystko jest takie jeden do jednego do przełożenia. No, oczywiście, że...
Jakub, wielkie dzięki za tą rozmowę, za podzielenie się tym. Myślę, że jest
również
dużo.
Bardzo dziękuję.
Zwróciłeś uwagę na coś...
Miło się rozmawiało.
Tak, zwróciłeś uwagę na coś, na co mało osób zwraca, bo ten lejek sprzedażowy, myślę, że ja to będzie mój temat na najbliższe pół roku. Mówię, słuchaj Jakuba, zwróć uwagę na lejek. Tak jakby to dla mnie każdy e-commerce, który tego nie ma...
Nie, naprawdę, to jest istotne.
Może ten, o tym jak wybierać podwykonawców. Dobra, nie będę mówił. Dzięki wielkie jeszcze raz. Życzę powodzenia i do usłyszenia.
Również powodzenia. Cześć, trzymaj się.
To już koniec. Lejek sprzedażowy to jest moje odkrycie z tego odcinka. Jak mało uwagi do tego większość z nas przywiązuje. Ja już swoje notatki dla siebie i dla naszych klientów poczyniłem. A tobie co utkwiło w pamięci? Materiały, linki i transkrypt na stronie konwertis.pl/podcast. A ja ponownie zapraszam do zapisu na nasz newsletter z ciekawymi newsami z całego świata. konwertis.pl/newsletter. To tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!